Bardzo bym chciał być może powiesić się na pluszowym krzyżu, powiedzieć, że mnie wyrzucili za pogląd. Nie. Wygrywają najprostsze przekazy. I że na przykład po opozycyjnej stronie, dlatego Donald Tusk jest sprawniejszy niż taki Hołownia czy Kosiniak-Kamysz, bo Hołownia z Kosiniakiem to by chcieli coś wytłumaczyć, jakieś...
Niuanse.
Nie ma niuansu, bo ja generalnie uważam, że Kościół jest, znaczy abstrakcyjny Kościół...
Jest potrzebny. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj naszym gościem gwiazda, którą głównie znamy z telewizji, a wkrótce prawdopodobnie gwiazda YouTube'a. W każdym razie już się zaczęło, a naszym gościem dzisiaj jest Marcin Miller.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, dzień dobry Państwu.
Zmiany u redaktora Millera. Po kilkunastu latach Śniadania Mistrzów w TVN-ie. Zadebiutowałeś w ostatnią sobotę programem YouTube'owym, własnym, autorskim, jakby przeniesionym, ale już jest to drugie śniadanie Millera.
Zgadza się. I znaczy, jakoś to nie było planowane, bo tak bym powiedział. To znaczy, u mnie w ogóle.
Tak wyszło?
Tak, znaczy jest takie powiedzenie, chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach. A kiedyś pamiętam, robił ze mną wywiad dziennikarz jakiegoś branżowego pisma poświęconego mediom i zwrócił mi uwagę, że robił ze mną jakieś wcześniej wywiady i zawsze to, co zapowiadałem, wychodziło dokładnie na odwrót. Jest tak, że jeśli chodzi o drugie śniadanie mistrzów TVN24, to czytałem już różne interpretacje. Moja ulubiona jest taka, że mnie TVN wywalił za szczególnie szkodliwy symetryzm i że w ramach czyszczenia frontu przed wyborami takich szkodników jak ja się pozbywają. No to jeszcze powinni Piaseckiego wyrzucić. Ale nie to żarty, bo to tam na liście żądań Piasecki był zawsze na pierwszym miejscu. Ale dobra, na poważnie. Prawda jest taka, 14 lat i to zawsze była sobota na żywo. Przez długie lata to w ogóle nie było żadnego problemu, jeszcze nie było dzieci. Poza tym życie było bardziej elastyczne. I prawda była taka, że jeszcze przed pandemią byłem u szefów z pytaniem, czy nie można by tego przenieść na inny.
Bo nagrywać chociaż tak.
Na przykład tak. Mm-hmm. Tak. I wtedy dostałem dosyć jasną zwrotną, no, że stacji się podoba jak jest, że to powinno być na żywo, bo to telewizja informacyjna, jednak ten program ma często charakter, odnosimy się do newsów. Ja to rozumiem. Znaczy, w sensie rozumiem, przyszła pandemia, robiłem w domu. I przyznam, że online w sensie. I kiedy wróciłem wiosną 22 do studia i w tą sobotę zamiast sobie wyjechać właśnie z rodziną na naszą wioskę, musiałem jechać na Wiertniczą, to tak stwierdziłem, no po prostu wypałka. No, ludzie się wypalają z różnych powodów. Mnie się wypaliła chęć pracy w ten sposób w soboty. I jak mówię o nie, że tak się złożyło. Ja kiedy ogłosiłem, że kończę.
I to było w listopadzie.
Tak. I naprawdę miałem plan, taki był plan, że nie robię niczego wideo, w sensie telewizja, YouTube, nic. Skupiam się na pisaniu drugiej powieści. Bo mam zresztą podpisaną umowę, termin do lipca tego roku już, w związku z czym siadam, piszę, telewizja czy tam internety nie zając, nie uciekną. No i po prostu, kiedy napisałem w tych mediach społecznościowych, że koniec, panie, no to zaczęli pisać widzowie. A często te moje relacje z widzami były, nie ze wszystkimi oczywiście, ale bardzo często były takie o podwyższonym stopniu emocjonalności, tak bym powiedział. I było tyle tego, nie mówię nawet o komentarzach, tylko bezpośrednich maili i pytań, że naprawdę, ale jak to, a czy nie można? Ja wtedy tak po prostu siedziałem właśnie u siebie na wsi, napisałem tam wieczorem, mimo że nie miałem żadnych planów. I tak napisałem na zasadzie, a żebym zrobił, czy w ogóle będę robił i czy jakieś pomysły, może sponsorzy i tak dalej, i tak dalej. No i to ruszyło, no i ruszyło w tym sensie, a niech pan tam zbierze na Patronite, a niech pan zbierze na Zrzutce, a tu ktoś, że ma studio, a tu ktoś, że ma dwie kamery. I w zasadzie zacząłem to robić bez podjęcia decyzji. Ja się śmieję trochę, bo naprawdę mnóstwo rzeczy w życiu u mnie tak wygląda. Także a skoro powiedziało się A, to się mówi B. Zacząłem zbierać pieniądze na zrzutce. Zaczęli się zgłaszać jacyś ludzie, w sensie z
pomocą. Sponsorzy, patroni, tak?
No to jazda. No, w tym sensie, oczywiście teraz każdego dnia sobie tak myślę. Pamiętasz, pojawił się taki cykl memów z takim pingwinkiem bodaj, który siedzi na krześle i taki wkurzony mówi, a teraz to chciałbym coś. To znaczy w tym sensie, nie wiem, jak skończyła się, otworzyli lasy, a to chciałbym, żeby zamknęli lasy i tak dalej. Ja jestem takim pingwinkiem, który teraz siedzi... A teraz to chciałbym pisać powieść, tak? A jak pisałem powieść, to po prostu, Boże, już nie mogę pisać. Więc powiedziało się, a robi się, pierwszy odcinek się pojawił.
Ale nie jesteś pingwinkiem, że już masz dosyć i już nie chciałbyś robić programu teraz.
Nie, mam...
Bo jest sukces, można powiedzieć. Odpukać, ale po pierwszym odcinku można powiedzieć, że jest to jakiegoś rodzaju sukces.
Jest... Ja się skonsultowałem, bo ja się zawsze radzę mądrzejszych. Zdawałem sobie sprawę, że robiąc coś takiego jak drugie śniadanie Mellera, czyli no de facto rozbudowana wersja drugiego śniadania Mitchell, bo tam było 40 minut, teraz robiliśmy 1,5 godziny. Powiedzmy, bardziej to jest takie anarchiczne, w sensie mniej się...
Można kląć troszeczkę.
Ale najwięcej komentarzy negatywnych paradoksalnie, mimo że to YouTube, taką mam publiczność, bo a czy naprawdę trzeba kląć? Różne argumenty, że ludzie oglądają to na przykład z dziećmi. I że nie chcą. Ja rozumiem. Po drugie, że okej, że tam w jednym wypadku to było uzasadnione, ale mi nawet przysyłali timecody, że 58 minuta, 33 sekunda naprawdę trzeba było. Okej, ja czytam te komentarze, wysnuwam wnioski. Może być tak, że no na pewno to nie znaczy, że się w ogóle pohamuję albo będę hamować gości, ale jest to jakiś...
sygnał.
Jest to jakiś sygnał, wskazówka. Więc tak, pytałem się mądrzejszy i... Wiecie, ja sam wiedziałem, że robiąc tego typu program, czyli jednak o kulturze, czasami dosyć specyficznym poczuciu humoru, nie wiem, nawiązujący do jakichś czasami nawet niszowych tematów, no nie staję do rywalizacji, nie wiem, z kanałem sportowym, Krzysztofem Stanowskim, czy nie wiem, jakimiś mega popularnymi youtuberami. Dla mnie jakieś punkty odniesienia to były w zasadzie podcasterzy bardziej, to na przykład, nie wiem, Dariusz Rosiak i raport o stanie świata, mimo że ja nie robię programu międzynarodowego. Tam Maciej Okraszewski, dział zagraniczny. Nie wiem, czy bardziej jacyś wywiadowcy z internetu, którzy jednak powiedzmy są bardziej subtelni, zniuansowani. Nie wiem, jak to określić inaczej. Dobra. W związku z czym powiedziano mi, że przy tym, co chcę robić, to poziom 30 tysięcy stałych widzów, subskrybentów i tak dalej, to jest to, do czego powinienem dążyć jakby w pierwszej transzy tam kilkumiesięcznej. No więc to w zasadzie to się zdarzyło w ciągu 20 paru godzin. Ale też pamiętam, co mi powiedzieli mądrzejsi ludzie, że w YouTubie, to ty jako koleżanka bardziej doświadczona, powiedz mi, czy mieli rację, że jak pójdzie dobrze, to się nie podniecaj, bo może iść bardzo źle, a jak ci pójdzie bardzo źle, to się nie łam, bo może pójść dobrze. W związku z czym poszło relatywnie dobrze, więc się nie podniecam i szykuję się jak zawsze na najgorsze. No i tak, i walczę.
No poszło dobrze. Właściwie można powiedzieć, że po dobie już do tych 30 tysięcy dobiłeś, co oczywiście nie znaczy, że nie będzie gorzej, ale też w przeciwieństwie do telewizji, te, jak wiesz, też od mądrzejszych ludzi, te programy żyją. I czasami ktoś wraca po kilku miesiącach i nagle, albo też robi się... jakże lubiany przez youtuberów skandal, ponieważ wtedy to znowu zaczyna coś żyć swoim życiem i odkrywać się na nowo, więc to ma tą przewagę nad telewizją, że co prawda no, nie skupił w jednym momencie tylu widzów, ale może potem. Nagrywasz to, rozumiem, jak gdzieś mówiłeś, w piątki, w związku z tym w soboty mogą być z rodziną, mogą być wyjazdy. I też ten argument, który podawałeś, że odchodzisz z telewizji, z tego względu, że jest to telewizja no, też informacyjna, która w związku z tym coś ważnego się dzieje, w związku z tym program spada, albo nam wchodzą tutaj na żywo, musimy przerwać.
Tak.
A sama organizacja, przygotowanie tyle zabrało czasu, że właściwie może być to na nic.
To jest, wiesz, to było mega upierdliwe. To było, co więcej, nikogo nie można winić tak naprawdę. No. Bo oczywiście ja mogę znaleźć jakiś jeden przypadek na ruski rok, że faktycznie zdjęto mi program, bo wydawca był nadgorliwy, wiesz, i na wszelki wypadek wolał puścić newsy, bo coś się działo, niż zostawić drugie śniadanie mistrzów wtedy. Ale ja wiem, obiektywnie, że w większości wypadków tak należało robić, no bo jeżeli coś się dzieje, czy jest jakaś, nie wiem, katastrofa, czy teraz abstrahując, występuje jeden z najważniejszych polityków w Polsce na jakiejś konwencji, nawet jeśli nie trawię jednego czy drugiego, no ale tak się składa, że miliony ludzi na nich głosują.
Albo w ogóle mówią poważne rzeczy, a wy sobie dowcipkujecie w tym czasie, tak?
No. To wiesz, to nawet nie to, to jest, jest po prostu, no, telewizja informacyjna jest od tego, no, i teraz jest, wiesz, a poza tym to jeszcze są różne takie bardzo uwikłania, no, no, w tym sensie, jeżeli na przykład raz pokazali Tuska na żywo, a nie pokażą Kaczyńskiego, to zaraz się PiS wkurzy, że nie pokazują Kaczyńskiego i na odwrót, co pokazaliście Kaczora, a nie pokazujecie Donalda i tak dalej. Więc tu jest, więc z jednej strony wiadomo, że większość widzów TVN24 ma sympatie opozycyjne, ale tym bardziej stacja się pilnuje, żeby władza nie oskarżała, że preferujecie opozycję i tak dalej. Więc ja to wszystko rozumiem. Natomiast z punktu widzenia mnie prowadzącego, a jest jeszcze jedna ważna rzecz. Bardzo wielu widzów myślało, że ja jestem demiurgiem i że ja wszystko mogę w tym... to ja decyduję, że nie ma śniadania, tylko jakiś Tusk albo Kaczyński, że i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ja zbierałem te wszystkie negatywne emocje, byłem tym sfrustrowany, zirytowany coraz bardziej, no bo to wiesz, no to taka, czasami to było, zdarzyło się tak, że na przykład w ciągu miesiąca 3 razy taka sytuacja. Albo wiesz, albo były takie, to wszystko się odkłada, znaczy i ja mega, mega lubiłem program w momencie, kiedy była, wiesz, ta 12:10, pa, sobie gadam z ludźmi i po prostu jest super 40 minut, ale wiesz, czasami do ostatniej chwili nie wiedziałem, wejdziemy, nie wejdziemy. Albo miałem cudowny skład wymyślony, znaczy z mojej perspektywy cudowny, i się dowiadywałem w piątek wieczorem albo w sobotę rano, że sorry, konwencja takiej i takiej partii. I to było tak, i mamy teraz ten rok, jaki mamy, czyli rok wyborczy jesienią, więc ja wiedziałem, że będzie coraz gorzej. Będzie coraz więcej tych konwencji partyjnych, będzie coraz więcej wydarzeń, będzie coraz więcej... frustracji, więc i to był drugi powód po powodzie rodzinnym. Ja stwierdziłem, nie, no to nie ma, nie ma sensu. Skoro nie ma możliwości przesunięcia programu albo nagrywania, to ryzyko tego, że będę ciągle, ciągle ofiarą tych partyjnych zebrań. No i tyle, no.
Chociaż oczywiście jest wiele osób, które szuka, że to są takie oficjalne rzeczy, które redaktor Merer podaje, ale dlaczego to się tak stało nagle w listopadzie? Dlaczego nie do końca ramówki?
Znaczy umówmy się, w telewizji informacyjnej nie ma ramówki. Ja miałem nawet, powiem tak, kiedy wróciłem tą wiosną 22 w sensie do studia i stwierdziłem, że mam dosyć, tak po ludzku, to plan miałem, że do lata 23, że i wtedy skończę pisać drugą powieść, zakończę do wakacji, zastanowię się, co dalej z tym pięknym życiem. Już w wakacje wiedziałem, że ja nie dam rady kolejnego roku, to że do końca roku kalendarzowego. I sytuacja o tyle uległa przyspieszeniu, pewnie jedno czy drugie zdjęcie właśnie programu z powodu czegoś tam. Powiem szczerze, ja bym zrobił to jeszcze szybciej, tylko że właśnie przez to, że ja byłem i jestem na celowniku tak zwanych silnych razem, to jest taka, nie wiem, czy ty w ogóle kojarzysz, to jest taka, każdy ma swoją sektę smoleńską. Pisma Antka i kolegów, a Platforma ma tak zwanych silnych razem. To są takie, no, radykałowie, fanatycy, oni po prostu, wszyscy są dla nich zdrajcami, nie wiem. Mhm. Dla nich Tomek Sekielski, sługus PiS-u.
Rozumiem.
Rozumiesz, no, kompletny amok i szaleństwo. I oni właśnie między innymi żądali regularnie, żeby wyrzucić z TVN24, zwłaszcza Konrada Piaseckiego i mnie.
Bo jesteście symetrystami za bardzo, tak?
No, zdrajcami, w ogóle kryptopisiorami, tam nie wiem, ja pewnie, wiesz, siedzimy na Nowogrodzkiej, tylko spisujemy, co tam Kaczor po prostu nam... Nie, mówię, naprawdę, to jest mental... ale chodziło o to, że było akurat wzmożenie, ja tam znowu coś powiedziałem czy w programie, czy w poranku, co im się co wywołało furię, tam na Twitterze szaleli, raz czy drugi. I chodziło też o to, ja też nie chciałem zrobić takiego numeru, że odejdę i faktycznie wyjdzie na to, że TVN mnie wywalił. No. Ja nawet rozmawiałem żeby było jasne, znaczy Michał Samuł, szef TVN24, mnie pytał, Marcin, na pewno, słuchaj, wiesz, jesteś zmęczony, może zastanów się i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze dosłownie jak jechałem złożyć papierek, to jeszcze tam dopytywał się z uśmiechem, czy a pewnie jesteś, możesz się jeszcze wycofać, wiesz, tu. Więc ja nie chciałem zrobić też kuku własnej stacji, której wiele, już nie własnej, ale wtedy własnej, tak, której wiele zawdzięczam, żeby nie wyszło na to, że oni naprawdę mnie wyrzucili z powodów, co oczywiście byłoby pożywką. No i tak się niestety trochę stało, że właśnie tam ci silni razem to triumfowali, wreszcie odstrzeliliśmy zdrajcę, a z kolei po tej pisowskiej stronie widziałem, czytałem komentarze, że no tak, nie szedł po linii, to go wywali. No nie jest to prawda. No. Znaczy, bardzo bym chciał być może powisieć sobie na pluszowym krzyżu, powiedzieć, że mnie wyrzucili za pogląd. Nie. To, i tutaj to nie ma... Nie ma dwóch zdań. Dlatego też, ja mówię, to ta sekwencja czasowa była taka, że ja bym to zrobił jeszcze wcześniej, tylko chodziło o to, żeby jak najbardziej zredukować możliwość jakichś spiskowych teorii i tak dalej.
Ale one też, myślę, że też się będą pojawiały, bo udzieliłeś wywiadu gdzieś, który już widziałam, nie wiem, nawet już nie pamiętam, gdzie, w której ty, i tak nie straszcie pisem, gdzie mówiłeś, że chciałbym, żeby ten rząd tam, nie wiem, szczezł, już nie pamiętam, jakich słów użyłeś, ale że no, opozycja powinna znaleźć jeszcze jakąś inną narrację niż tylko straszenie pisem. W związku z tym też wystąpiłeś wobec tego silni razem. Też by tutaj mieli argument na to, że
proszę. Ale wiesz co, to jest tak, że... Znaczy, ja nawet się niespecjalnie dziwię, no bo takie są w ogóle czasy. W ogóle wszędzie, znaczy czasy radykalizacji, no, że prostych podziałów, że debata polityczna się sprowadza do tweetów, no po prostu ile jesteś w stanie ująć w jednym zdaniu, że ostatnio czytałem ciekawy wywiad Grzegorza Sroczyńskiego na gazecie ze specjalistą, Fedorowicz się nazywa, specjalista Michał bodaj, od właśnie internetów i komunikacji politycznej, gdzie on mówi, no że wygrywają najprostsze przekazy. I że na przykład po opozycyjnej stronie, dlatego Donald Tusk jest sprawniejszy niż taki Hołownia czy Kosiniak-Kamysz, bo Hołownia z Kosiniakiem to by chcieli coś wytłumaczyć, jakieś...
Niuanse.
Nie ma niuansów. Znaczy niuanse to są, to my sobie możemy, wiesz, nawet nie tu przed kamerą, tylko pójdziemy potem na kawę, sobie poniuansujemy. Natomiast ma być cepem. No i teraz chodzi o to, że dla... I tak trochę jest. Dla jednej i drugiej strony no nie ma żadnych tak, ale. Jest po prostu, ma być prosty przekaz. W związku z czym jest, powiem tak, ja czytam sobie rzeczy ze wszystkich stron i na przykład widzę, jak studiowałem sobie pisowskiego Twittera, kiedy właśnie odchodziłem z TVN24 i ci silni razem triumfowali, że wreszcie zdrajca wylatuje, no to po pisowskiej stronie, co inteligentniejsi, no to mieli ubaw po prostu po pachy. No mówią, ten platformer jest meler po prostu, a tutaj radykałowie się cieszą, że go odstrzelili. No ale tak to wygląda. To znaczy w tym sensie, że to jest charakterystyczne, że na przykład, oczywiście ja mówię, więcej mówię o opozycyjnej stronie, no bo nie kryję, jest mi bliższa, tak? To jest mój świat jednak, mimo że czasami odlatuje. I chodzi o to, że czasami mam wrażenie, że dla radykałów opozycyjnych pisowcy są mniejszym problemem niż tak zwani symetryści. Bo pisowiec jest to wróg, a symetryści...
jest zdrajca, zdrajca jest gorzej niż wróg.
Tak. Także to jest... teraz, no co można zrobić? Można w ogóle się wycofać. I na zasadzie, a tłucz się i po co sobie psuć życie, zdrowie i tak dalej. Natomiast czasem to nie jest nawet świadome, no co mam udawać, no, jak widzę, że ktoś pierniczy bzdury po mojej stronie, albo jeżeli ktoś ma usta pełne miłości, a de facto szerzy nienawiść, to co ja mam mówić, że tamci są źli? No tak, tamci są źli, dobrze, no ale co znaczy, że po naszej stronie są tylko dobrzy? I to jest, prawda też jest taka, że oczywiście druga strona też ma swoich symetrystów, w cudzysłowie, ale jest ich zdecydowanie mniej. Jednak ta anarchia myślowa po tej opozycyjnej stronie jest dużo, dużo większa. To znaczy, że dużo więcej takich wesołków, jak ja w cudzysłowie.
A ja bym się nie zgodziła, wiesz? Może tak, że bym powiedziała, że...
No bo, ale powiem, po tamtej stronie, powiedzmy, po tamtej, no to jakoś, że na przykład, nie wiem, Warzecha, tak?
I tak, Łukasz Warzecha, Otoka Frąckiewicz. Jeszcze tutaj bym też, no, Rafał Ziemkiewicz też nie jest już tak jednoznaczny w jakiś sposób.
No tak, ale on jednocześnie jest dosyć, jest takim hardkorem prawicowym, znaczy no, nie pisowskim.
No ale mówimy PiS-PO, no tak, tak. No więc tak, tutaj tak. Nie, bym powiedziała, że w ogóle jest Twitter i YouTube jest, prawa strona jest silniejsza, ma tak lepszą reprezentację, ale też to pojawiało się w komentarzach pod twoim programem, że to dobrze, że się pojawia, no bo po tej stronie liberalno-lewicowej jest mniej treści i też, ale też ja ze swoich doświadczeń, nie tylko, że treści, że ja do swojego programu, kiedy zapraszam, nie wiem, Klementynę Suchanow, Barta Staszewskiego,
mniejsza oglądalność.
Zdecydowanie mniejsza oglądalność. Tak, i właściwie, a kiedy zaproszę kogoś z prawej strony, im bardziej radykalnego, no to jest oglądalność wielka i komentarze, czyli
jednak... Ale to jest ciekawe, bo ja pamiętam, jak czytałem ten wywiad, bo ty przytaczałaś wtedy z tej lewej, nieprawicowej strony, taki bardziej łagodny, bo na przykład Suchanow jest mega ostra.
Tak.
Co, ona też ci się nie klikała?
Nie, nie, świetna rozmowa, nawet na tyle długa, że dwie rozmowy z tego wyszły. Pierwsza trochę o Gombrowiczu, a druga, ponieważ to była taka sytuacja, że ja był rozłam w Ordo Iuris.
Tak.
Zaprosiłam szefa pana Kwaśniewskiego do siebie, do programu, a pani Suchanow do mnie napisała na Twitterze, że za mało go przyciskałam w sprawie kremlowskich pieniędzy. Więc zaprosiłam przez Twittera pani Suchanow, że poprzyciskamy wobec tego razem, kiedy
Bo napisała dużo.
Tak. I pani Suchanow przyszła i bardzo była ciekawa rozmowa. Jak mówię, pierwsza część taki właśnie Gombrowicz. Chciałam też ją pokazać widzom od innej strony niż tylko strajk kobiet i okrzyki, które były, że jest intelektualna listką. I druga część właśnie też Ordo Iuris, ale też ustosunkowanie się do pewnego skandalu związanego z Margot, czyli takie do podchwycenia, więc uważam, że będzie to dobrze oglądane chociażby właśnie przez te treści, które będą dotyczyły i prawicowej strony, ale właśnie i czegoś takiego skandalicznego z Margot. Puściłam następnego dnia Wojna i w związku z tym się nie obejrzało, ale też nie wiem, na ile by się obejrzało, bo...
Wiesz co, ja nie mam złudzeń, że ja tutaj zawołuję jakieś połacie dla liberalno-lewicowych, znaczy dla liberalno-lewicowych treści, bo ja mam świadomość, że przynajmniej w takiej formie, jak robię ten swoje drugie...
Powiedzmy sobie teraz, bo państwo, którzy nie oglądali, a do czego zachęcamy, pierwszy odcinek i tacy goście, tacy chyba jedni z najbardziej reprezentatywnych
dla tego programu. Sylwia Hutnik, Justyna Sobolewska, Jakub Żulczyk, Łukasz Orbitowski, czyli w sumie trójka pisarzy, jedna krytyczka literacka, tak naprawdę i tak, z jakoś tam szeroko rozumianego liberalno-lewicowo.
Nawet sam chyba Jakub Żulczyk powiedział, że tutaj też go parafrazuję, żeby też państwo nie zrozumieli, że Jakub Żulczyk o sobie mówi, my elita, tylko że w jakiś sposób parafrazując, że program właśnie dla trochę oglądających i prowadzących my elity liberalno-lewicowe.
Znaczy robiący, jak to Żulczyk, chce z tego jaja, także to
tak.
Tak, i wiesz co, ja ci powiem...
Tylko, że ironia się niespecjalnie już nie rozumie.
Ja ci powiem, że ja się sam zastanawiam, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no, że ja znam reguły gry. Wiem, że się sprawdza w internetach, mówię też na YouTube, wyrazistość, że kontrowersyjne treści, że...
Starcie.
Starcie. No i teraz jest, wiesz co, zastanawiam się nad tym. Myślę, wiem, że starcie jak najbardziej tak, więc... sobie wyobrażam, że może zrobię tak, że będzie drugie śniadanie Millera wyglądało tak, jak wygląda, na przykład w tygodniu zrobię odnogę, że...
Podwieczorek przy mikrofon.
Podwieczorek, że naprzeciwko siebie posadzę jakieś tam dwa buldogi. Ale Pamiętam, jak kiedyś zapraszałem do programu TVN24.
Ale na przykład Andrzej Mleczko przychodził, niby z tego samego środowiska, ale on zawsze jakoś był w kontrze i bardzo właśnie, mi się to podobało.
To jest niesamowite, że właśnie miał paść jego nazwisko, ale wie, że zresztą Andrzej Mleczko będzie, zdaje się, za tydzień, za dwa tygodnie.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy Andrzeja.
Ale Andrzej Mleczko, tak, który potrafi cudowne rzeczy chlapnąć. Ale
chlapnąć, on to świadomie mówi, bo to
tak. Ale do czego zmierzam? Kiedyś zapraszałem go do drugiego śniadania mistrzów. I on się pyta, on zawsze się pyta, kto będzie. I tam padło jakieś jedno nazwisko, a on mówi, wiesz co, Marcin, nie, to nie to, że to będzie kłótnia, a mi się już nie chce kłócić. Ja mam już swoje lata i co, czy ja jego ją przekonam? Nie. Czy ona, on mnie przekona? Nie. Naprawdę, ja to lubię do ciebie przychodzić, żeby sobie tak pogadać o wszystkim i o niczym. Ja ci powiem szczerze, że ja się zupełnie zastanawiam, co jest dla mnie, w sensie dla programu i formatu, lepsze. Mianowicie, przez lata, jak robiłem drugie śniadanie mistrzów TVN24, słyszałem mnóstwo podśmiechujków, złośliwości kolegów, koleżanek po fachu, na zasadzie, że to jest taki właśnie program, gdzie tak wszyscy sobie tak gadają, że nie ma prawdziwego zwarcia, starcia i że to są nudy, że to się nie sprawdzi. Tylko prawda jest
taka, że wszyscy się jeszcze bardzo lubią i że właściwie mają identyczne poglądy i to jest takie kółko wzajemnej adoracji.
Tak. A nawet jak się różnią, to się trochę różnią, etc. I teraz jest coś takiego, że robiłem to kilkanaście lat, a w tych ostatnich latach nawet ta oglądalność wzrastała. Czyli mimo tego, że nie było u mnie na parzanki dla iluś tam jakiejś grupy widzów, to było, no włączali, tak? No i teraz jest pytanie, się zastanawiam i nie znam odpowiedzi.
Bo czy różne są komentarze. W większości komentarze entuzjastyczne, tak. Jak to dobrze, że pan tutaj jest znowu. I są takie krytyczne merytorycznie, tak? Że trochę tu za bardzo jest za słodko.
Tak. I ja naprawdę zanim, po pierwsze, teraz zaczynając coś nowego, a jednocześnie wiedząc, że mam bardzo wielu sympatycznych i sympatyzujących ze mną widzów, których mogę zaprosić tutaj do nowej przygody, ja najpierw chcę zaoferować to, co znają, w tym sensie zobaczyć, proszę bardzo, jest kontynuacja, fajniejsza kontynuacja, bo nie musimy kończyć po 40 minutach, tylko teraz zrobiłem półtorej godziny, może zrobię godzinę, zobaczymy, bo też niektórzy mówią, że super, niektórzy, że trochę za długo, zobaczymy. Ale zmierzam do tego, bo zastanawiam się od dwóch dni, jak czytam te komentarze.
I to jest też pytanie do państwa, prosimy też o komentarze tutaj.
Pytanie jest takie, czy a może przełamać ten szablon i spróbować zrobić właśnie, że u mnie nie będzie rzezi. No i zobaczyć, a może się okazać tak, no dobra, nie będę miał pół miliona z automatu, jak na przykład Stanowski, ale może się okazać, że mam 100 tysięcy, znaczy teraz to rzuciłem, bo na razie
wczoraj
chciałem mieć 30, a już teraz mówię 100, ale dobra, 50. Mhm. Ale powiedzmy, no i teraz pytanie jest, czy jeżeli zrobię coś takiego, że dla tych 50 tysięcy ludzi, to będzie taka przystań, w której oni się dobrze czują, to jest dobrze. Tylko pytanie jest teraz, czy to powinien być mój cel, czy właśnie próbować wprowadzić kontrowersje, żeby podbijać te wyniki. Nie wiem, naprawdę się zastanawiam od kilkunastu godzin, patrząc na wyniki i komentarze, słuchając ciebie, słuchając innych ludzi, wiesz.
Ale ja ci nie powiedziałam, że ja wiem. Ja też nie wiem.
Ty mi, no. To jest ciekawe, znaczy w tym sensie, no jest co, rozmawiam z bardzo różnymi ludźmi. Na przykład rozmawiałem, skorzystałem ze znajomości, umówiłem się z Krzysztofem Stanowskim, jeszcze kiedy się zastanawiałem, ruszać, nie ruszać. No i on tam mówił mi różne ciekawe rzeczy.
Krzysztof Stanowski, kanał sportowy, proszę Państwa.
Tak. No, współautor.
Ogromny sukces.
Michałem Polem Borkiem, jednego z największych sukcesów internetowych w Polsce. No i w każdym razie człowiek kalkulator. No i Stanowski mi powiedział taką jedną rzecz, to znaczy generalnie zachęcając do tego, żeby to robić, mówiąc, że wiedząc, co robiłem, jak wygląda drugie śniadanie, że to są inne klimaty niż to, co on robi. W zasadzie mówiąc, że w polskim YouTube, polski YouTube nadal cierpi na deficyt jakościowych treści. Cokolwiek rozumieć przez jakościowe treści. Znaczy, że jest dużo różnych rzeczy, nie wiem, wesołych, śmiesznych, kontrowersyjnych, skandalizujących, a że nadal w stosunku do zagranicznych YouTube'ów, tak jak on ocenia, znaczy mówił mi generalnie, idź w to, idź na własną rękę, bo jest na to miejsce. Więc zobaczę. Nie zrobię rewolucji w drugim czy trzecim odcinku. Będę się przyglądał. Ja tak naprawdę nie lubię się za bardzo kłócić.
Wiesz. Ale wiesz co, właśnie się też zastanawiam, czy chodzi ku kłótnie. Ja też się nie kłócę nigdy ze swoimi gośćmi, nawet jestem za to też krytykowana, mówiąc delikatnie. Ale czy wprowadzenie, powiedzmy, troszeczkę jakiegoś pieprzu w towarzystwo, tak? Żeby też jakąś osobę jedną czy drugą, która wie, że ma taki poziom, że to nie będzie jakąś tam jadką, ale że no troszeczkę jakaś będzie w jakiś lekki ferment, a nie tylko właśnie tak.
Tak, tylko że
jedzą państwo słodkie, kolorowe ciastka i też rozmowa też jest...
Tak, ale wiesz co, korzystając z tego, że to jest, że jestem u siebie, na swoim, zacząłem też robić, nawet jeszcze przed startem, na razie zrobiłem trzy rozmowy z Mateuszem Lachowskim, czyli korespondentem w Ukrainie, Szymonem Jadczakiem, dziennikarzem tak. roku, Anną Marią Dyner, ekspertką z Wschodu. Zrobiłem takie rozmowy online'owe, po prostu jeden na jeden po godzinie, półtorej, takie w sumie eksperckie rozmowy. Bo to jest też element rzeczywistości, który mnie bardzo interesuje. I każdy z nich było gościem u mnie przy stole w TVN24. Jaśmi czasami żal było, że mamy 40 minut, czyli na każdy z nich przypada po 10 minut, a ja bym chciał posłuchać, co oni mają do powiedzenia, tylko oni właśnie przez taką godzinę. No to sobie teraz to wykorzystuję. I być może w ogóle zrobię jakiś taki rozjazd, że będą, wiesz, będzie drugie śniadanie Mellera, które będzie tak, będzie takim ciastkiem, taką eklerką fajną. Uwielbiam eklerki. A dodam do tego, jeszcze zobaczymy, jak będę z kasą, w ogóle z możliwościami i tak dalej, z logistyką, że dodam do tego jakieś takie, może nie walkę w kisielu. Nawet mam taką, ale nie będę spoilerował, mam taką ulubioną parę, która nigdy nie wystąpiła razem, którą chciałbym posadzić przy stole i po prostu kupić sobie takie pudło popcornu. Znaczy nie lubię popcornu, więc kupiłbym sobie te orzeszki, może w jakiejś lukrze i po prostu patrzeć, co się będzie działo. Tak, jest we mnie ta bestia pod tym względem, ale właśnie nie wiem, czy chciałbym to do tego
śniadania. Do tego program.
Być może, żeby robić dwie rzeczy, taki program
słodko
właśnie...
i na ostro, tak.
Program familijny, czyli drugie śniadanie Mellera i nawet, kto wie, czy nie wprowadzę tam ograniczeń wulgaryzmu. I druga wersja, jakaś taka puszczana, wiesz, o 22:00 piekła nie ma.
Ponieważ zmiany, to w sumie też w jakiś sposób nowością i zmianą. Nie jesteś po raz pierwszy autorem książki, ale jesteś autorem książki, przed którą najbardziej się chyba stresowałeś, ze względu na to, że jesteś też osobą dość krytyczną, dużo czytającą również beletrystykę. W związku z tym, kiedy postanowiłeś napisać książkę, która jest powieścią sensacyjno-przygodową, podróżniczą, z elementami reportażu wojennego, można powiedzieć, to jest jednak beletrystyką, bo do tej pory pisałeś też bardziej właśnie o podróżach i to były bardziej rzeczy reporterskie. I pamiętam, że widziałam, kiedy była premiera i mówiłeś, że się bardzo, bardzo stresujesz. Ale rozumiem, że książka jest sukcesem i teraz przed programem powiedziałeś mi, że znalazła się na liście bestsellerów Empiku.
Dokładnie w nominacjach do tam na listach bestsellerów to była i teraz jest podsumowanie 2022 roku. Na tych nagrodach bestsellerów Empiku bardzo proste kryterium, po prostu
ilość sprzedaży.
Portfel. Tak, liczy się, kto ile kupił, ewentualnie kto ile klikał na audiobooki. No jestem w piątce finałowej w Kryminał Sensacja, taka kategoria zdaje się, i audiobook. Czytany przez Wojtka Metzfaldowskiego, który czyta wszystkie moje książki od początku. Zresztą mu poniekąd załatwiłem fuchę, bo w 2013 roku, kiedy go poprosiłem, pamiętam, bo Między wariatami się nazywała książka reporterska i spytałem go, czy by poznaliśmy się, czy by przeczytał. A on powiedział, że nie, Marcin, wiesz, wytłumaczył mi, że to są zupełnie różne działki, że można być aktorem, ale nie czytać audiobooków i na odwrót, że świetni czytacze audiobooków mogą być słabymi aktorami, a że on nie potrafi. Ja mówię, człowieku, moje ryzyko, moja zabawa. No i jak zaczął wtedy, przeczytał, tym w ogóle dzisiaj wziętym czytaczem różnych takich rzeczy. Obiecał mi flaszkę w roku 2013, mamy rok 2023, A to będzie akurat rocznica.
Rocznica, to będzie tak, akurat tak. Tak, tak.
Więc jeżeli są świadkowie, jeżeli słuchają nas jacyś znajomi Metzfaldowskiego, proszę mu przypomnieć. Byłem na maksa spanikowany z dwóch powodów. Bałem się, nie wiedziałem, czego się bardziej boję. Czy tego, że mnie krytyka zmasakruje, a jednak nie jestem masochistą. I druga rzecz, że po prostu ludzie nie kupią. Nie kupią w sensie dosłownym i w przenośni. I wiesz co, ja pracowałem 4 lata w wydawnictwie, więc ja znam też rynek wydawniczy z drugiej strony. I wiem pewne rzeczy. Czasami się mówi, znaczy powiem tak, można zrobić fantastyczną promocję książki. I ta książka miała fantastyczną promocję. Ale jak nie pójdzie poczta pantoflowa, nie ma. Po prostu.
Czyli jeżeli pani Ania nie powie
tak.
panu tatkowi, że bardzo fajna książka.
Tak. To kupa. Mm-hmm. To po prostu możesz władować nie wiadomo ile kasy. Wiesz, ja pamiętam taki przykład. Kiedyś kupiliśmy za te same pieniądze w wydawnictwie 2 anglojęzyczne thrillery. Za te same pieniądze tyle samo włożyliśmy w promocję. Jeden z nich to był Alexa Michael Idisa, Pacjentka, która jest jednym z największych bestsellerów ostatnich lat w Polsce. W ogóle setki tysięcy przedanych, mega sukces. A druga powieść, thriller, nawet nie pamiętam jak się nazywała. Była kompletna klęska. Dlaczego? Myśmy robili burzę mózgów w wydawnictwie. Dlaczego tamto jedno poszło tak świetnie, a drugie tak źle, mimo że wcale nie było takiej różnicy. Nie wiadomo, czasami to jest po prostu coś nieprzewidywalnego. Ja widziałem, że promocja to jest jedna rzecz, ale właśnie tak jak powiedziała jeszcze pani Ania, pani Kasi. I pamiętam jak książka wyszła i gdzieś tak miesiąc, półtora miesiąca po premierze, jak zacząłem widzieć hashtagi na Instagramie, kiedy właśnie przysłowiowa pani Kasia i pan Łukasz, pan Zenek i pani Basia zaczęły sobie polecać, a że to super, że tam na plażę, a to w ogóle mojej przyjaciółce poleciłem. Ja nagle wtedy, Boże,
to się stało się.
Stało się, tak. Że teraz to już widziałem,
pójdzie.
Że pójdzie. I to idzie do dziś. Jest po prostu, i ludzie teraz najdziwniejsi czasami mówię, bo to i w ogóle kompletnie nieznajomi, albo ktoś mi pokazuje, zobacz, ktoś cię otagował, doszukują się w ogóle jakieś też treści.
No bo to ona jest trochę z kluczem. Ona, wiesz, znamy się jakoś może nie bardzo dobrze, ale mamy dużo wspólnych, bliskich znajomych od wielu lat. Mieszkam też w Warszawie. W pewnych środowiskach podobnych przebywaliśmy. W związku z tym jest to są klucze. Chociażby to, że znajduje pewne miejsca, które mają ten sam adres, pewien klimat, tak? I pewne zachowania, pewne osoby. Mogę powiedzieć, że coś zostało zmienione, a coś jest. Co mnie się w tej książce wydało, wiesz, myślę, że mogło być sukcesem, to też pewnego rodzaju eklektyzm, który myślę, że mógł wynikać z tego, fantazjuję, wynikać z tego, że nie widziałeś do końca, do kogo tą książkę chcesz napisać. I w związku z tym, czy bardziej trochę, bo ona momentami, te momenty takie obyczajowo-domowe, ona jest literatura dla kobiet.
Tak.
Opisy, tak, albo tam ta ruda dziewczyna tańczy i tutaj te zielone oczy spod tych loków.
Love story.
No tak, jest love story, ale też te opisy, wiesz, wyglądu, takie właśnie typowe dla kobiecej literatury. A potem nagle i tutaj, prawda, była partnerka, dzwoni, jest napięcie w związku z tym, bo obecna żona ciężarna, ale... Też ból ojca, który pozostawił syna, który jest dorosły, teraz zaginął. Nie chcę za dużo już państwu mówić.
Nie, to wiadomo, na pierwszej stronach.
No to na pierwszych, no tak, ale co dalej, to już nie wiadomo. W każdym razie jest tutaj dużo pewnych emocji, o których chętniej czytają kobiety, przynajmniej przyzwyczajone do literatury kobiecej, a potem nagle wchodzi w to jakby reportaż wojenny, bo jest retrospekcja, potem fajnie to tam skacze właśnie, to nie ma tej jedności miejsca i czasu, w związku z tym też się nie nudzi, choć trochę utrudnia też lekturę. Miałeś wyobrażenie tego czytelnika swojego?
Wiesz co? Tak, miałem dwie osoby przed oczami. Miałem, bo mi chodziło o to, żeby... że to miała być literatura popularna. To miało być czytadło. Znaczy dla mnie to jest akurat... ma pozytywne brzmienie, bo niektórzy uważają, że czytadło to coś złego. I miałem w głowie dwie osoby. Jedna to był mój przyjaciel, profesor uniwersytetu, To znaczy, nie chciałem obrazić jego inteligencji, kiedy on to będzie czytał.
Czyli żeby nie spadło poniżej pewnego
poziomu. Tak, a z drugiej strony miałem w miejscu, gdzie mieszkałem, na dole był taki sklep, gdzie pani, która ten sklep prowadzi, jest maniakalną czytelniczką i świadczyła mi różne przysługi w stylu, że przechowywała mi pocztę, jakieś rzeczy, a ja zawsze jej się odpłacałem książkami, bo ona po prostu czytała w każdej wolnej chwili. I to było pisane też dla niej. To znaczy pisane było to dla osoby, która nie ma pojęcia o Afryce, bo większość powieści się dzieje w Afryce, która nie ma pojęcia o Ugandzie, o wojnach domowych, o nie wiem, co się działo w latach 90. i tak dalej, a która chce po prostu przeczytać jakąś historię. I miałem te dwie osoby. To znaczy i chodziło o to, żeby jedna i druga była zadowolona i wierzyłem, że da się to zrobić i wydaje mi się, że udało się to zrobić. Ale też było, jak mówisz o tym wszystkim, że ona jest eklektyczna, tak. Bo to wynika, ale to już nie jest wyrachowanie, tylko ja jestem totalnie eklektycznym konsumentem kultury. Ja uwielbiam, wiesz, moja żona się ze mnie śmieje, że ja się wzruszam bardziej niż ona na melodramatach i komediach romantycznych. Ja uwielbiam, wiesz, jakieś bondowskie historie, zabili go i uciekł. Lubię, bardzo lubię, wiesz, jakieś takie relacje, rodzeństwo, właśnie ojciec, syn. Znaczy ojciec, syn to było bardzo osobiste, ale w ogóle relacje rodzinne. I co więcej, przez to, że bardzo dużo czytam i oglądam, lubię takie książki, czasami filmy, które mieszają bardzo różne konwencje. Byle to się spinało. Znaczy, tak, nie mogę teraz oceniać własnej książki, ale pamiętam jeszcze jak pisaliśmy z Anką, z żoną Anna Dziewit-Meller, książkę Gaumar Jos, opowieści z Gruzji. My mieliśmy problem w trakcie pisania, że tak się zastanawialiśmy, czy tak można napisać książkę, że tu będzie jakaś pijacka historia, tutaj przygodowo-komiczna, tutaj zaraz historia o porwaniu samolotu, gdzie zginęli ludzie.
Dramaty. Mhm.
Jak to pomieszać? I wtedy pamiętam, była jedna z najważniejszych książek mojego życia, mimo że to wcale nie jest jedna z najwybitniejszych. To się nazywa Wendell Stevenson, autorka, anglosaska dziennikarka, Stories I Stole from Georgia, czyli historie, które ukradłam z Gruzji. Dlaczego o tej książce mówię? Dlatego, że ja czytałem ją z rozszerzonymi oczyma, bo tak, w Polsce to jak tak, jak reportaż poważny, to reportaż poważny. Jak przygodówka, to przygodówka. Jak wspomnienia, to wspomnienia. A ona tam pomieszała wszystko. Leitmotivem na przykład historii była, znaczy tak, była korespondentą w Gruzji i to jest literatura faktu, ale ona miała tam jakieś dosyć bolesne love story z niemieckim fotografem, korespondentem. I tam to się przeplata. Tutaj jest historia rewolucji róż. Ja nagle mówię, Jezu, Anka, weź to poczytaj. Po prostu nikt tak w Polsce nie pisze, że ona miesza wszystko ze wszystkim i wychodzi tu cienkie, było tam 300 stron. Dlatego mówię o tym, że jak pisałem Czerwoną Ziemię, to stwierdziłem, że, znaczy, że ja ją też napiszę trochę dla siebie. To znaczy, że chciałem, żeby tam było, wiesz jak było z Love Story na przykład? Na początku tego Love Story było bardzo, główna bohaterka kobieca, czyli Florence, która tam jest ugandyjka, młoda. Ona była bardziej taka drugoplanową, trzecioplanową postacią. Kiedy ja pisałem, moja koleżanka, przyjaciółka, teatrolożka, intelektualistka Marta Miłoszewska pyta się mnie, a czy ty czytałeś Liczajda? Jednego z najpopularniejszych pisarzy od sensacji na świecie. Ja mówię, nie, no bo wydawało mi się to takie głupie tam i tak dalej. Weź spróbuj. Ja mówię, ale ty czytasz Liczajda? Ona mi, tak, bo to jest fajna sensacja, a tam są fajnie kobiety pokazane. Takie, że tam nie przedmiotowo, to jak w większości powieści sensacyjnych, tylko podmiotowo. Ja zacząłem czytać i kurde, po pierwsze się tak uzależniłem, że czytam teraz chyba 16 tom tego przygód Jacka Reachera, ale faktycznie w każdym tomie jest inna kobieta, ale one są fajnie zawsze pokazane. Ale ja nagle mówię, kurde, ale przecież te historie męsko-damskie u Liczajda to jest jak taki romans w sumie dla kobiet. Nagle sobie myślę, kurde, jeżeli najpopularniejszy pisarz na świecie sensacji, jeden z najpopularniejszych, może mieszać łamanie kręgosłupów, nie w przenośni, tylko dosłownie rąk, w ogóle no straszne rzeczy, co on tam wyrabia, ten Richard, przecież to jest psycholog normalny, a jednocześnie są zawsze dosyć tkliwe historie męsko-damskie, to ja sobie pomyślałem, może aż tak ckliwy jak Liczajd nie będę, ale że pojadę sobie z tym love story, bo lubię historie miłosne. Więc wiesz, to było w tym sensie, to było zupełnie szczerze, bez kalkulacji i poza tym chodziło tą podstawową rzecz, że główny bohater to nie jest komandos, to nie jest, no, jest po prostu no, taki Pan redaktor w średnim wieku, tam niektórzy mi zarzucali, że pan redaktor w średnim wieku, a tam potem w Afryce się rozkręca jak Jason Bourne. No dobra, no tam...
Nie ma żony na głowie, tak?
No w sumie złodziejskie, znaczy zbójeckie prawo autora. No mogłem sobie tam trochę pojechać fantazją. Ale też mi chodziło o to, że... dlatego też wyposażyłem głównego bohatera na przykład w ataki paniki, które...
A właśnie widzisz, o to chciałam zapytać, bo pomyślałam sobie, że opisujesz ten, chociażby ten atak paniki w lokalu Regeneracja na...
mnie ci znanym,
tak,
dobrze.
Tak, dobrze mi znanym. I opisujesz z pewnym znawstwem. I też, kiedy ty właśnie, nie wiem, premiera książki i ty mówisz, jak ty się bardzo boisz i się ten... Teraz, kiedy pierwszy odcinek twojego nowego programu i pierwsze 5 minut, to uspokajają cię twoi goście i gościnie, że
było,
tak, tak że wszystko spokojnie, będzie dobrze, żebyś nie miał tremy i że ty właśnie o tym lęku to mówisz. I jak ja sobie to poczytałam, mówię, a no to rzeczywiście, no to jakby ten lęk jest i to jest chyba coś twojego.
Wiesz co, tutaj trema przy programie czy przy powieści to jest trema, natomiast ataki paniki, które tutaj obdarzyłem bohatera, to jest kopiuj wklej moje, na szczęście odpukać.
Dawne?
Nie takie dawne, ale nie miałem tego na szczęście od jakiejś... metryki nie oszukasz, nabroiło się w życiu wiele, przyjęło się do duszy i serca wiele, no i w którymś momencie po prostu organizm powiedział... a raczej głowa powiedziała dosyć, znaczy w tym sensie, że trafiłem do kardiolożki po prostu, która powiedziała, że to jest wszystko związane z serce, nadmiar stresu i tak dalej, ale żeby opisać ataki paniki głównego bohatera, nie musiałem robić dokumentacji, ponieważ to jest dokładnie kopiuj wklej, co przeżywałem i co pamiętam, jak mnie doprowadził do szału pewien wesołek z telewizji, który zaczął odgrywać atak paniki w programie...
Śniadaniowym?
W śniadaniowym, tak, bo mu się wydawało, że to jest choroba psychiczna i że to jest... i tak dalej. No nie, w ogóle... natomiast no, jest to coś absolutnie przerażającego. Miałeś jakiś atak paniki? Taki...
Wiesz co, chyba taki głęboki...
Nie, no to masz, w moim wypadku masz...
Że umieranie, to
umieranie,
tego nie.
Umieranie, no,
nie,
to jest...
nie, u mnie raczej to jest taka trzecia nad ranem, czasami obudzenie się i takie myślenie sobie o tym, jak jest źle i będzie jeszcze gorzej. A. Raczej to jest tak.
To wiesz co, jest coś takiego, że ja pamiętam ten pierwszy, który miałem, naprawdę myślałem, że umieram. I to było coś takiego, że myślałem, że mam, nie wiem... zawał, myślałem, że wie, że już zaraz...
To jest podobno trudności z oddychaniem ogromne. Jakieś,
tak, hiperwentylacja, tak. Wiesz, no, i tak, to był koszmar.
Bo w filmach jakieś torebki dają takie do
no ja miałem, ja to miałem, wiesz, to miałem w wersji strasznej, bo to było w Szczecinie przed spotkaniem autorskim. Udzielałem wywiadu dziennikarce z gazety w Szczecinie i po prostu w trakcie spotkania nagle poczułem właśnie, wiesz, to serce, to wszystko. Miałem takie w ogóle, to było niesamowite uczucie, jakbym wyszedł w ogóle z samego siebie. Aha. I takie w ogóle, to było wszystko strasznie nierealne. I ja, wiesz, ona nagle w którymś momencie pyta, co się dzieje. A u mnie jeszcze, oprócz tego, że się bałem, że umieram w tym momencie, doszło to, że jesteśmy tak, Empik, centrum handlowe.
Ludzie.
Ludzie. Za chwilę, wiesz, znaczy wezwać pogotowie. A wiesz, że miałem pierwszy...
Sensacja!
Dokładnie. A ja od razu jakiś, kurde, nie będę wymieniał nazw, ale zaraz ktoś zrobi zdjęcie, zaraz jakiś gówniany portal, wiesz, wrzuci i tak dalej, i tak dalej. I to były moje pierwsze myśli. Na co, wiesz, ja nie wiem, czy się domyśliła ta pani, czy...
Pani
czy,
doktor,
nie,
tak?
Kiedy ona mówi, nie, pani nie świruje, znaczy w sensie tak. Trzeba wyzwać pogotowie. No i pogotowie przyjechały z tą... super kolesie ze szczecińskiego pogotowia, którzy też od razu poznali, więc od razu wyczuli sprawę, że panie Marcinie tutaj bokiem, żeby nie zobaczyli i tak dalej. Oni w ogóle się mi brali do szpitala, na co ja też, że nie, mam spotkanie autorskie, że ludzie czekają, muszę przyjść i tak dalej, bo to było, wiesz, pół godziny przed. No i nie jest tam z 15-minutowym poślizgiem.
Ale co, po prostu w karetce ci pomogli, tak?
No dali mi jakieś, wiesz, uspokajające w ogóle, wieś i tak dalej. I potem po prostu konsekwencja była taka, że poszedłem już na serio do kardiolożki. No i się, wiesz, okazało, nie wiem, no na przykład takie sprawy, wiesz, latami nieleczone nadciśnienie. Mm-hmm. No co, wiesz, młody byłem, nieśmiertelny, nadciśnienie, to dla mięczaków.
Szybko się żyje, to się ma i szybkie
nadciśnienie. Najlepszy numer, bo oni już zrobili mi wszystkie badania, okazało się, że jeszcze nie umrę. I w którymś momencie pani doktor mi daje leki. Ja mówię, już tak ostatecznie, listę leków. Ja mówię, ale co, już tak do samej śmierci? A ona, my lekarze wolimy określenie na czas nieokreślony. Wiesz, tak, tak, no, w każdym razie tam jest wiele takich rzeczy. To znaczy, w tym sensie, że oczywiście jakieś takie zupełnie te gonitwy ze strzelaninami, no to sobie trochę...
Nigdy nie byłeś ranny, tak?
Nie, nie, no. nie byłem ranny. Swoją drogą, nie spoileruję. Wiedziałem, że mój bohater musi zostać ranny. A chodziło o to, żeby był ranny, żeby cierpiał, żeby mi nie umarł i żeby mógł seks uprawiać później, co jest dosyć istotne. Wiadomo, w ogóle jest istotne, ale... Czyli więc dzwonię do kolegi lekarza. Mówię, ty Paweł, taka sprawa, żeby był ranny, nie umarł, cierpiał i ten seks. On mówi, zwariowałeś się z tym ginekologiem, no. Skąd ja mam wiedzieć? No. I odesłał mi do chirurga. Chirurg do patologa i patolog powiedział, że tu najlepiej, bo tam...
Nie przeszkadza.
Nie jest za duże ryzyko, bo ja na początku chciałem, żeby w udo był ranny, ale powiedział, że udo jest ryzykowne, łatwo się wykrwawić. Poza tym jest ryzyko, że lekarze się do mnie przyczepią, jak to niedobrze opiszę. A ja też miałem, wiecie, mam obsesję szczegółów i na przykład ja, wiesz, jak oglądam filmy i mi nie styka logika, to się od razu zaczynam wkurzać, więc bardzo mi zależało, żeby tu się nie można było do niczego przyczepić, to znaczy...
Że jeżeli jakiś lekarz będzie czytał, czy lekarka, tak mówiąc twoim językiem, to żeby nie powiedziała, o, tutaj musiało być centymetr wyżej, bo inaczej to jest nieprawda, bo się skrwawia.
Tak, tak, a tutaj to było w miarę bezpieczne, bo to t-shirtem można przewiązać, wiesz.
Tak, poza tym wylotowe, więc nie trzeba było usuwać, tak?
Tak, także, ale stąd jest ten, wiesz, ten eklektyzm, to jest wynikający i z zainteresowań, i też ja na przykład bardzo się zastanawiałem, jak opisywać wojnę, to znaczy, żeby to nie było jednak takie, wiesz, no wojna to wojna, byłem korespondentem wojennym, wiem, jak to wygląda, więc nie chciałem, żeby to było takie nijakie, a z drugiej strony też nie chciałem przegiąć w drugą stronę, w związku z czym tam są dosyć, są brutalne opisy, ale bardzo się pilnowałem, żeby się nie osunąć w jakąś pornografię śmierci i cierpienia.
Dance macabre, tak.
Tak, tak, tak. Więc pamiętałem, znowu doświadczenie wynikające z pracy w wydawnictwie, że w Polsce przynajmniej 70% czytających książki, kupujących, to są kobiety. Przynajmniej 70%. Mhm. Ja to zresztą wiem, bo no, to jest czysta pragmatyka. Na przykład, wiesz, znam dane swoich mediów społecznościowych, więc bardzo się cieszę, ale ja mam, wiesz, ponad 70% obserwujących to są kobiety. Więc nie wiem, może jesteś pamiętać cudownie kobiecego. Żartuję.
Ale też widziałam te komentarze, które są, to te komentarze, które były bardziej takie, no, schlebiające i wspierające pod twoim programem, to były kobiety, a te takie właśnie bardziej krytyczne, to byli mężczyźni. Moje doświadczenie jest takie, że tutaj dzisiaj, gdzie oglądamy razem, jesteśmy, to jest więcej kobiet, natomiast program Monika Jaruzelska zaprasza, to zdecydowanie więcej mężczyzn.
I to mnie nie dziwi. Mhm. Tak. Także tu jest więcej kobiet.
Tu jest więcej kobiet. Ponieważ jesteśmy tutaj, korzystamy też, no, z gościnności programu jakiego i budynku, w którym jesteśmy. Tutaj też pracujesz. Nie jest to tylko twoja jedyna, twój program na YouTubie.
W ramach zmian. Wszystko się pozmieniało. Tak, Melina. Na razie wyemitowano dwa odcinki. Pierwszy był z Organkiem, drugi z Witoldem Szabłowskim. Świetnym.
Ale powiedz, gdzie? Jakie radio?
A, taka oczywista. Melina w SC Rock. SK Rock, znaczy SK Rock na falach eteru. A w formie wideokastu, czyli na YouTubie, na kanale SK Rock można oglądać właśnie, już można oglądać Organka, można oglądać Witolda Szabłowskiego. Jest nagranych parę innych odcinków. I tu jest, zresztą jak się dogadywałem z ludźmi z SK Rock, to tak mniej więcej, znaczy krótko mówiąc, Melina jest bez polityki. Czyli Melina jest o twórczości, o muzyce, o ludziach, o, wiesz, o wszystkim, ale tu polityki nie
ma. Ale to w ogóle w takim razie odszedłeś od polityki, no bo w śniadaniu Mellera ta polityka się gdzieś tam unosi, ten eter, prawda? Ale to jest, no nie dotyczy to tak bezpośrednio jakichś wydarzeń politycznych.
To tak był ten pierwszy, tak się potoczył, będzie polityka.
Aha, będzie.
Będzie, na pewno będzie w drugim śniadaniu Mellera.
A właśnie, teraz może kto będzie w drugim gośmi, bo to akurat będziemy mogli też zapowiedzieć. Już wiesz?
Wiem 3 na 4, ale wiesz co, nie chcę, nie, dobra, powiem jedno, dobrze?
Dobra.
Na pewno będzie Andrzej Seweryn, który był w ostatnim, drugim śniadaniu mistrzów i się już wtedy z nim umawiałem i będzie i zobaczycie państwo, panie. To będzie drugi odcinek.
Asymetria zawsze będzie taka bardzo, właśnie parytety będą zawsze? Czy to tak wyszło?
Staram się. Wiesz, staram się, było tak, zawsze się w sumie starałem. Różnie to wychodziło. Czasami właśnie byłem krytykowany, że za dużo, znaczy, no, zazwyczaj była przewaga facetów. Znaczy przez te wszystkie lata to na palcach jednej ręki policzę, kiedy było więcej kobiet, a raz czy drugi zrobiłem dla zabawy, znaczy takiej fajnej zabawy, że same kobiety. Tak?
No chociaż był w TVN-ie Babilon, tak? Był taki problem.
Był, on zresztą padł. Mhm. Wiesz, wiesz jaki jest problem? Problem jest taki, że mianowicie kobiety dużo bardziej są powściągliwe do wypowiadania się jakby nie na swoje tematy. To znaczy, jeżeli mamy na przykład artystkę, powiedzmy piosenkarkę, to ona bardzo chętnie opowie o swojej sztuce, o swojej płycie, o muzyce, może jakiś, ale już na przykład, żeby tak skakać po wszystkim, to już jest dużo bardziej powściągliwa. Faceci dużo chętniej.
Sporo pytają, to znaczy, że się znam.
Tak, tak, tak. Jest, wiesz to, kiedyś jeszcze, jak moja żona napisała pierwszy felieton do Tygodnika Powszechnego jeszcze, się nazywał Pułapce Kompetencji. Ona właśnie wtedy wykorzystała, właśnie, bo ona często mnie pytała, czemu nie zapraszasz więcej kobiet? Ja mówię, Anka, bo jest problem. Po prostu brak mi kobiet, które przyjdą do takiego programu jak mój i będą tak gadać właśnie trochę o wszystkim i o niczym, bo zawsze wolą na konkretny temat. I ona napisała ten tekst w Pułapce Kompetencji o tym, jak kobiety często same nie wierzą w siebie, to znaczy jakoś jest ta presja społeczna, czy raczej sposób wychowania, że one mają tylko, że uważają, że nie mogą się wypowiedzieć na temat, co do którego nie są absolutnie pewne, że się znają. I to było nieprawdopodobne, bo to aż się serwery Tygodnika Powszechnego zawiesiły, bo taka ilość wejść na ten felieton, bo po prostu naruszyła jakąś mega czułą strunę dla kobiet właśnie. Dla tych wszystkich kobiet, które to jest trochę na tej zasadzie. Ona sama mówiła, że jak zadzwonił do niej Piotr Mucharski, czyli naczelny Tygodnika, proponując, to ona, nie, no ja się nie nadaję, a facet, no pewnie już, gdzie, kiedy, na kiedy pierwszy tekstik, jedziemy. Więc tak, staram się, pilnuję, nawet jeśli czasami są z tym problemy. Nie wiem, jeżeli bym zrobił program na przykład zapraszając wojskowych samych, no to wiadomo, że nie będzie parytetu, bo po prostu w polskich realiach nie ma, może bym znalazł jedną kobietę, ale nie znajdę tak, żeby było 50-50, nie wiem, pułkowników czy generałów, wiadomo, ale generalnie gdzie mogę, to staram się. Poza tym tu się akurat zgadzam, że nawet takie czasami wprowadzenie parytetów na siłę jest pozytywne, bo dzięki temu na przykład jeden czy drugi wydawca, jak zamiast zaprosić politologa, powie, raczej prowadzący powie wydawcy, ty, poszukaj mi na uniwersytetach jakiejś nieznanej babki, która jest fajną politolożką i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego ja uważam, że to jest dobre. W tym sensie, że żeby te parytety.
Tak, ale sobie myślę, ciekawe, kiedy stanie się tak, że nasza dzisiejsza rozmowa, czy to, co u ciebie się dzieje, że są te parytety i zostaniesz przez na przykład lewicę określony, że co to znaczy, to są wszystko osoby cis i tak
już
dalej.
Już miałem.
Musi być trans, ktoś niebinarny i...
Miałem próbkę tego,
tak, aż tak.
Ale taką niezwiązaną akurat z programem. Wiesz, miałem, ale to akurat przeszło bokiem, bo wtedy się skupili na czym innym, bo kiedyś wiosną maju zrobił ze mną wywiad do Wyborczej Grzegorz Wysocki, którego już nie ma zresztą w Wyborczej.
Już teraz jest gazeta.pl.
Tak, bo też jak Sroczyński, też grzech symetryzmu ciężki, takie rzeczy. On najbardziej podpadł tym takim wzmożonym.
O Urbanie, tak?
Nie, nie, właśnie nie Urban. Wiesz za co? Najbardziej nie, Urban spoko. On miał ten genialny cykl o wujach, pisowcy wuja.
A, tak i tak.
No i dostał odpór, na przykład czytałem takie teksty, że jakże to tak można pokazywać, że...
Że pisowiec też człowiek.
Tak, że pisowiec też człowiek. Nie, 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 nie. Towarzyszu Wysocki, błądzicie. Żarty na bok. Więc w wywiadzie wtedy spadła na mnie duża lawina krytyki, ale wtedy akurat za symetryzm i za to, że powiedziałem, zdaje się coś takiego, sens był taki, że każdy, kto nie jest wyznawcą w kościele świętego Donalda, może zostać oskarżony o symetryzm i na to poszło wszystko. A tam był jeszcze taki wątek, kiedy ja powiedziałem, że dla mnie w ogóle na przykład kampania szczucia na Joan Rowling za to, że powiedziała parę oczywistych oczywistości, to jest w ogóle jakaś makabra. I pojawiły się głosy krytyczne, tylko że one były gdzieś tam, to w ogóle nie wybrzmiało.
Trzeba może też, bo męczę nie wszyscy państwo męczyli, że autorka Harry Pottera, która, już nie pamiętam, czy na jakimś konkretnym przykładzie ona skrytykowała, że jakby transseksualni mężczyźni trochę zabierają miejsce w feminizmie czy kobietom, prawda? Chyba coś takiego.
Czyli ona jest w skrócie terwką, czyli tak to się mówi, zdaje się, w tym języku, to znaczy, że transfobiczna, radykalna feministka. Czyli mówiąc krótko, dawniejsze feministki już dzisiaj nie są feministkami, tylko są właśnie tymi... Za daleko by brnąć.
Ale za daleko by brnąć, wiemy teraz.
W każdym bądź razie tak, tylko powiem tak, że wydaje mi się, że spodziewam się, że mogą mnie dopaść tego rodzaju głosy, tylko że mimo wszystko sytuacja Polski się różni tam, nie wiem, od Wielkiej Brytanii, Stanów, Francji, czy tak, że mam naprawdę inne problemy. To znaczy, powiedzmy, taka Wielka Brytania, tak? Kwestie...
Chociażby rasistowskie, no nie zaprosisz tak, żeby mieć wszystkich kolorów skóry.
Nie, ale nawet, no, nawet chodzi też o to, że nie wiem, na przykład, nie wiem, kwestia... Teraz abstrahując od stosunku, tak? Na przykład, nie wiem, kwestia praw kobiet, czy aborcji, etc., etc., no to prawodawstwo na Zachodzie jest kompletnie inne niż w Polsce. Ja pamiętam ze zdziwieniem, jak czytałem wywiad z siostrzenicą, bratanicą Marine Le Pen, która jest jeszcze, Marshall Le Pen, zdaje się, która jest jeszcze bardziej na prawo od Marine Le Pen i ona zapytana przez dziennikarkę o kwestię stosunku do aborcji, ona powiedziała, w ogóle to nie jest temat. Znaczy, czyli dla bardzo twardej prawicy francuskiej, to w ogóle, wiesz, no okej, okay, to jest sprawa kobiet. No, ona powiedziała, ja jestem przeciwna, ale znaczy w sensie...
Ale przecież w ogóle liberalizacja ustawy aborcyjnej we Francji w latach 70. Simone Weil wprowadziła, która z prawicowego rządu.
Właśnie o tym, ale to dla mnie było zaskoczenie, że nawet, wiesz, Front Narodowy, jakby to jest sprawa kobiet. Mhm. My się tym... ona zresztą powiedziała, że ja osobiście mam do tego stosunek, znaczy nie pochwalam tam, powiedzmy, aborcji na życzenie i tak dalej, ale to jest sprawa kobiet. Mówię o tym dlatego, że jakby u nas ta woke lewica, która jest w ogóle gdzieś tam raczkująca niszowa, to są inne, mam inne grupy, że tak powiem, na karku, tak? mówiąc krótko, ale to się oczywiście może zmienić, to znaczy, wiesz, bo już wybiegając zupełnie w przyszłość, znaczy wydaje mi się, to jest w ogóle prawo, nie wiem, matematyki, statystyki, politologii czegokolwiek, no, że na przykład u nas to wahadło w sensie obyczajowo, znaczy obyczajowym już idzie, w sensie w młodym pokoleniu, ale też pójdzie tak, znaczy, że no, na przykład Kościół dostanie totalną kontrę.
To, na to zwróciłam uwagę o tym, kiedy o tym rozmawialiście w programie i widząc właśnie tę przyszłość w tej młodzieży, tak zwanych julkach, powiedzmy, jak to prawica nazywa. Tak, tak. A i nie wiem, no 60 lat żyję na tym świecie i różne rzeczy właśnie, chociażby obserwując nawet w ciągu kilkunastu lat, o czym pisały wysokie obcasy 15 lat temu i to były ekoporody, a dzisiaj są to transseksualni mężczyźni, kobiety i właściwie powiedzmy, że ludzie to żałują, że mają dzieci i właściwie no, ten świat jest tak straszny, że nie powinno się mieć, więc już widać, jak jest inna tendencja i ja mogę sobie równie dobrze wyobrazić, że za lat 10-15 wcale nie będziemy mówili tak, że tylko dzieci naszych dzieci, a może wcześniej, zaczną czuć się tak niepewnie, kiedy ta tożsamość płciowa będzie taka rozchwiana, że będzie jakaś potrzeba takiego oparcia się o jakieś mocne fundamenty tradycji. Tylko i tego nie wiemy.
Możesz mieć rację, tylko to będzie jeszcze następne pokolenie.
Bardzo
możliwe. A najpierw przyjdzie reakcja na to, co się dzieje przez ostatnie czy 8 czy 30 lat. I chodzi mi o to, wiesz, jak teraz patrzysz, ja widziałem nawet teraz ostatnio jakiegoś księdza, który mówił o Wrocławiu. I to nie bynajmniej jakiegoś tam liberalnego, jak rozumiem, z tego, tylko on mówi, że to jest po prostu dramat z punktu widzenia Kościoła, bo praktycznie to pokolenie dzisiejszych nastolatków nie ma ich w Kościele kompletnie. Znaczy, że to wiesz, że... Słuchaj, ja miałem już parę lat temu dzieci jeszcze wtedy w przedszkolu, w publicznym, no to już wtedy w przedszkolu publicznym, gdzie był pełen przekrój społeczny, na religię się zapisywało 20%, 25% dzieci. Teraz jest jeszcze bardziej, no. I w tym sensie mówię, to co ty mówisz, tak, ale to może być jeszcze później, jak wiesz, akcja, reakcja. U nas na razie, według mnie, stanie się to, co się stało, nie wiem, w Irlandii właśnie, czyli, że w najbardziej katolickim kraju w Europie poszło tak w drugą stronę, że premier półhindus gay i po prostu referendum, gdzie 60 parę procent...
Są bardziej ateistyczni niż Czesi, którzy zawsze byli w Europie.
No i tam w tym referendum, ile? 60 parę procent było za de facto kompletną legalizacją aborcji, co było nie do wyobrażenia tam ileś wcześniej, więc... A to, co ty mówisz? Tak. To jak najbardziej, tylko że u nas najpierw będzie to, i wiesz co, i ja powiem, to nie jest tak, że ja skaczę z radości, to znaczy, bo nieraz się, tylko też nie widzę żadnej nadziei, żeby było inaczej. Do czego zmierzam? Bo ja generalnie uważałem i uważam, że Kościół jest, znaczy abstrakcyjny Kościół
jest potrzebny.
Jest potrzebny. Jest po prostu jakąś elementem instytucji. Pamiętam, jak mój znajomy mówił, wiesz, w takich Niemczech to w każdym miasteczku masz, nie wiem, orkiestry, dente, które organizują życie, jest gospoda, jest coś, a u nas jest tylko Kościół, u nas nie ma nic innego. Jak Kościół padnie, to padnie wszystko. I chodzi mi o to, że ja...
Dostanie ci się, tak jak profesorowi Matczakowi.
Nie, tylko że Matczak... Właśnie Matczak bez sensu to zrobił dla... Ja rozumiem, o co chodziło Matczakowi, tylko że Matczak...
Ale on nie zaatakował ateistów.
Nie, ale wiesz co, ja jestem ateista, agnostyk, znaczy dla mnie to, co on pisał w tym stosunku do święt, ja się wkurzyłem, tak?
Tak?
Co mi jakiś Matczak będzie mówił, jak ja mam święta spędzać, znaczy w tym
sensie... Ale on nie mówił jak święta, mówił my i mówił o tym, czym jest rytuał i co nam daje rytuał.
Okej, ale to zostawmy Matczaka na boku. Mi się... Być może jeszcze bardziej się wkurzyłem za niego felietą, bo ja się często z Matczakiem zgadzam, tak? I tu mi naprawdę podpadł. Ale chodzi mi o to, że uważając, że Kościół jest instytucją potrzebną, bo jest jakimś spoiwem społecznym, jest jakąś elementem tkanki, struktury społecznej itd., itd., i tym bardziej uważam, a nieraz to pisałem przez lata, no, że po prostu Kościół od lat robi wszystko, żeby, przepraszam za określenie, dostać jak najbardziej po ryju. I chodzi mi o to, że jak będzie naprawdę ten jakiś taka kontra, że teraz znowu, wiesz, są nawet takie rzeczy na każdym planie. No jak ja czytam o tym tam pod Olsztynem, że biorą tą, wiesz, za nic jakieś tereny warte kilkadziesiąt milionów i tak dalej, to po prostu się, wiesz, otwiera, nie powiem co, bo jeszcze ktoś nie zrozumie określenia. Zmierzam do tego, że wiem, że będzie, kiedy przyjdzie ta kontra, będą czy Kościół, czy ludzie bliscy Kościołowi będą krzyczeć: Jezu, za co? No za te wszystkie lata. Znaczy po prostu jest akcja, jest reakcja i ja nad tym boleję. Znaczy naprawdę boleję nad tym, że nie ma, nie wiem, jakieś samoograniczenia, pohamowania. No przecież to nie jest normalne, że kiedy... Teraz ostatnio czytałem jakimś księdzu bodaj z Bydgoszczy, który po prostu w kościele zorganizował, nie wiem, stołówkę czy jadłodajnię i tak dalej. I nagle pół Polski pisze, Boże, niesamowite. Znaczy, rozumiesz, coś, co powinno być absolutną normą, to nagle wszyscy, łącznie z laickimi mediami, się zachwycają. Boże, jest w Polsce ksiądz, który robi...
No wiesz co, takich księży jest więcej. Ja mam ich nawet wśród swoich widzów, którzy na przykład bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli ksiądz Jacek Krzemień nas ogląda od siostry chmielewskich, gdzie pomaga bezdomnych. I takich, tylko o tym się mniej pisze i tak. Takich rzeczy. A jeżeli się nawet pisze, to się nie wszedł, bo w skandal, tak? Skandal się bardziej przebije, a skandal chodzi, skandal żyje swoim życiem. Jest o czymś oburzającym. W związku z tym to się dzieje, ale już chciałabym, żebyśmy powoli kończyli taką jedną tylko rzecz i będziesz mógł dokończyć myśl, ale będę chciała wrócić to, bo tak jak powiedziałeś o pewnych zmianach i mówiliśmy, że te zmiany, one mogą różnie następować, prawda, w Polsce, ponieważ jeszcze się tak pewno to nie wychyliło i będzie szło w tę stronę, a potem znowu może być tak, ale Kościół też, on się będzie zmieniał, bo Kościół to są przecież ludzie, bo to jest oczywiście instytucja i ludzie. Dla mnie bardzo wartościową książką była książka, druga już książka, którą wspólnie wydali, książka Tomasza Terlikowskiego.
Karoliny Widury.
Nie, i księdza Isakowicza Zaleskiego, no, o lawendowej mafii, ale też właśnie i o polskim kościele, i gdzie mówili, że kiedy odejdą już ci biskupi, ci starsi, to kiedy nastaną na przykład czasy jakby to generalnie bardzo dobrze ocenionego arcybiskupa Rysia, to wtedy też ten kościół też się może
zmienić. Tylko wiesz co,
zmienić.
Ja z kolei czytałem różne jakieś analizy, że na przykład będzie jeszcze gorzej, ponieważ ci z kolei najmłodsi księża, to jest praktycznie skrajnie prawicowy elektorat, więc to są bardziej ONR-owcy, już nawet nie... Nie wiem, czy tak jest. Mówię...
Ja z kolei gdzie? Nie, ja ale czytałam, w tym sensie, że to są tylko... Idą właśnie no, mężczyźni, którzy są gejami i że tam mogą kogoś spotkać, więc...
No, widzisz, to jest jedna rzecz, ale coś wspomniałeś... wiesz, no Terlikowski jest przykładem. Przecież no. Terlikowski wołający na puszczy. To, że Terlikowski dzisiaj jest uważany po tej prawie stronie za zdrajcę, tam w ogóle wroga kościoła, to jest absurd. No, to jest człowiek...
Który walczy o kościół.
Który naprawdę mega... No dobra, nie będę mu wystawiał laurek, bo każdy normalny człowiek wie. Natomiast chodzi mi o to, że przez co, wiesz, wołanie na puszczy Terlikowskiego, że po prostu no, że pycha i przekonanie o bezkarności wielu przedstawicieli kościoła się zemści, to wiesz, nie mój cyrk, nie moje małpy, to nie moja sprawa. Natomiast no, takich Terlikowskich jest więcej, tak?
No tak, ale to oni są traktowani jako sygnatariusze tej śmierci, tego katolickiego imaginarium. Partia Białej Flagi też była, to już nie chcę mówić, kto nazwana właśnie takie osoby. No, odeszliśmy bardzo daleko od twojego programu, odeszliśmy bardzo daleko od twojej książki. Tutaj jest taki zwyczaj.
Dobry zwyczaj nie pożyczaj.
Dobry zwyczaj nie pożyczaj, ale tutaj chciałabym, żebyś pożyczył, a może podarował nawet jakieś twoje złote słowa, jakieś motto, credo.
Jakoś to będzie.
No, jakoś to będzie, tak?
No serio, jakoś to będzie. Znaczy, to jest... nie, przepraszam.
A jednak.
Ale nie, jakoś to będzie jest naprawdę... Sprawdza się. Ale jak to było? Nie powtórzę teraz dokładnie, ale mi się
no, bardzo podoba.
Bo Humil Hrabal.
Aha.
Świat jest straszny, ale ja postanowiłem, że jest piękny. Jakoś tak. Albo, że świat jest straszny, ale ja postanowiłem, że będzie piękny, że będzie wspaniały. Taki jest sens tej myśli. Ja wiem, że Hrabal popełnił samobójstwo na koniec, ale długiego życia. Więc tak, sens jest taki, że nawet jak jest kiepsko, to
może nie
staram się, żeby było dobrze.
I tą piękną myślą zamkniemy. W naszym programie często gościniami są celebrytki, które też często mówią, z czym ja się tak do końca nie zgadzam, ale właściwie innymi słowy to, co ty mówisz, czyli że szczęście jest kwestią wyboru. I,
nie.
A jednak.
To jest trochę inaczej, bo nie mam wpływu na to, czy, ja nie wierzę w to, że będę miał wpływu, czy będzie szczęście, czy nie będzie szczęścia.
No ale że się czuć szczęście.
Ale że bardziej, wiesz, starać się wydobyć, tak rozumiem z tego, że starać się wydobyć z tego świata to, co
Jeszcze ma
jaśniejsze, wiesz, to co bardziej pozytywne, to co szukać, nie wiem, po prostu szukać wszędzie nadziei, szukać jakichś przykładów, że wszystko warto żyć, że jasne, życie jest może bez sensu, wszystko jest chaosem, ale nie wiem, jest miłość, nadzieja, rodzina, dzieci, tyle.
Bo jeżeli nie, to zostaje atak paniki.
O, dokładnie, sensie. Tak, to jest dobra kwota.
Życzę tego oczywiście tobie, życzę tego sobie i oczywiście życzę tego państwu. I czekam jak zwykle na wasze komentarze. Dzisiaj trochę nietypowa rozmowa jak dla tego programu, dla naszego gwiazdozbioru. Więcej tutaj było publicystyki i więcej polityki niż zwykle. Ale mam nadzieję, że się podobało i czekam na komentarze i do zobaczenia już niedługo.
Dziękuję.